Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 269, nice. I z Wrocławia i z Warszawy mówią do was Konrad Okoński, człowiek w dziurawych majtkach.
Oraz Mateusz Żarkowski, The Great Equalizer.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy 9 września w historii.
Necros.
Trotting the Globe.
Nowe słówka.
Kto rządzi światem?
Assume Attraction.
Swing oraz newsy. Ciepło w Japonii.
A masz papiery?
Ork fishing.
Żabka na eksport.
Gliny idą, otwieraj ściany.
Death, the great equalizer.
Oraz kącik robotyczny. Szybka piłka. Piłka w trybuny i aftershow.
Aftershow.
Nice.
Jest, nice.
9 września. Mateusz, powiem ci kilka rzeczy, które wydarzyły się przez lata. Tego konkretnego dnia. Staram się teraz już nie iść zbyt daleko w przeszłość, żebyś nie powiedział mi, że zmienił się kalendarz i daty się zmieniły. Słuchaj, 9 września był bardzo dobrą datą w historii dla lotnictwa oraz tenisa. W 1908 roku Orville Wright wykonał pierwszy jednogodzinny lot samolotem w Fort Myer w Virginii. W 1911 pierwsza europejska poczta dostarczona samolotem z Hendon do Windsor w Anglii, to znaczy, że królowa dostała, nie wiem, życzenia. W 1912 Jay Verdins jako pierwszy poleciał ponad 100 mil na godzinę. 107 mil, 172 km na godzinę. W 1913 Piotr Nesterow zostaje pierwszym pilotem, który wykonał pętlę w Rosji. Aresztowany na 10 dni za narażanie własności rządowej. To brzmi tak rosyjsko.
To jest najlepszy motyw, bo sobie wyobrażam takiego prawdziwego macho, który mówi, że to jest w ogóle Maverick, nie? Jeżeli tak dosłownie.
Tak.
Na zasadzie ustawiliśmy termin na, nie wiem, tam ustawcie 2 minuty i 15 sekund, czy coś takiego. Ja nie widziałem filmu, ale czekam aż będę mógł zobaczyć.
Jeszcze też go nie widziałem.
Widziałem za to tą scenę.
Ja nie widziałem tej sceny, nie wiem, o czym mówisz.
Nie wiem, o czym mówię. Jest taka scena, jak oni mówią, no to jest jakiś kurs, który musisz przelecieć gdzieś tam i on jest bardzo trudny i normalnie piloci wszyscy mają czas do pokonania tego tam 10 minut. On mówi, ustaw 2 minuty i ma tam leci, nie? I to jest cała setna tego filmu, nie? Jak dla mnie. Jest w sensie super, nie? W sensie to sprawiło, że chcę go zobaczyć.
A widziałeś oryginał, nie? W sensie pierwszy Top Gun.
Oczywiście, no to jest wiesz, jak każdy gej musiałem go zobaczyć.
Klasyk.
Słyszałeś ten rozkminę Quentina Tarantino o tym?
O czym? O tym, że...
O Top Gunie?
Nie.
No, że Top Gun, cały film Top Gun to jest metafora... Quentin Tarantino mówił to, że cały film Top Gun jest metaforą mężczyzny homoseksualnego, który waha się pomiędzy heteroseksualnym światem i kuszącym światem homoseksualnym.
O! W sensie albo jedzie na motocyklu z kobietą, albo leci samolotem z mężczyzną z tyłu.
To właśnie chodzi o to, że on, jest ta sytuacja, że ta dziewczyna zabiera go do domu, ale nic się nie dzieje. On wraca, a następnego dnia ją spotyka i ta dziewczyna ubiera się w męskie ciuchy i wtedy on strasznie na nią leci. No i z drugiej strony masz wszystkich tych pilotów, nie, którzy są pogodzeni ze swoją seksualnością. I film się kończy, kiedy był Maverick i jak się nazywał ten Iceman.
Aha,
Iceman mówił, you can be my wingman anytime. Sugerując, że przeszedł na ciemną stronę mocy, że tak powiem. I teraz jest już dopuszczony do gry przez innych chłopców.
Zastanawiam się, czy ta scena, kiedy Gus umiera, czy to jest taki moment, kiedy on próbuje gejostwa, ale się sparzył na czymś, czyli, nie wiem, dostał choroby wenerycznej na przykład.
No ja myślę, że umarł na AIDS.
No są zagrożenia związane z tym życiem, Mateusz, wiesz, pilota.
Ponieważ ja mi się wydaje, że to jest coś, co kiedyś robili homoseksualiści, jakby uprawiali seks i umierali na AIDS.
Tak. No to, o czym się nie mówi, to wiesz, umierali na AIDS dlatego, że mogą się posuwać bez gumki.
W ogóle...
My po prostu jesteśmy w ogóle zazdrośni.
Ktoś kiedyś wrzucił taką teorię, jak to się mówi, teorię spiskową, że... Więc mówisz mi, że jest choroba, która dotyka tylko czarnych i homoseksualistów. I mówisz mi, że jest to przypadkowa choroba, a nie coś stworzonego przez rząd.
No, dotyka też niektórych białych, którzy akurat uprawiają seks bez gumki.
Trochę jak z COVID-em, nie? Zbyt
często.
Więc mówisz, że jest magiczna choroba, która sprawia, starych. Że ludzie... zabija tylko starych ludzi, kiedy mamy akurat kryzys emerytalny. How convenient.
Interesting. Life finds a way. And death jest finds taki... a way also.
Był taki czarny komik, którego ostatnio słuchałem i mi się bardzo podobał jeden motyw, jak on mówi. Ludzie, którzy wierzą w wszystkie teorie spiskowe, są szaleni. Ale mam wrażenie, że ludzie, którzy nie wierzą w żadną teorię spiskową, też są trochę szaleni. Więc mówisz mi, że rząd mówi nam wszystko i nie nakłamuje nic. Mówi, that's a strong stance to take.
Wiesz co, to nie jest chyba tak, że ja nie wierzę w żadne teorie spiskowe. Po prostu zawsze, kiedy zaczynam rozkminiać teorię spiskową, mam wrażenie, że marnuję swoje życie w jakiś sposób. Że są lepsze rzeczy, które mogę robić w tym czasie, niż rozkminianie czegoś, co wymaga, żeby setki albo tysiące ludzi zachowało milczenie w jakiejś sprawie. Czekaj, mam dwie ostatnie rzeczy i jedna z nich jest zabawna, związana z 9 września. W 1945 roku został zalogowany pierwszy bug w programie komputerowym. Grace Hopper usunęła ćmę z przekaźnika pensetą i wkleiła taśmą do logu.
Tak, to prawda, dlatego się to nazywa bug w ogóle.
Tak, bo zachwyciło mnie to, że to akurat dzisiaj. Oraz nice. W 2015 roku Elżbieta II została najdłużej panującym władcą w historii Brytanii, wyprzedzając Wiktorię. No i wczoraj zmarła królowa, jeśli nas słuchacie z jakiejś jaskini Platona i widzieliście tylko cień upadającej osoby w koronie.
Ja mam wrażenie, że ludzie bardzo się zdziwili, bo myśleli, że królowa po prostu żyje wiecznie, nie?
Ja pierdolę, stary, to jest prawda, w sensie dla nas wszystkich to jest ważne, bo my wszyscy mieliśmy ją jako symbol niezniszczalności, jako symbol nieśmiertelności.
W sensie jest to chyba najstarsza celebrytka też. Nie? Była to najstarsza celebrytka. Taka, wiesz, znana na cały świat.
Tak.
No to jest coś w tym. Jest coś w tym, jak sobie pomyślisz. O tym najbardziej się śmieję. Wiesz, teraz chyba książę Karol stał się królem.
Tak.
Król Karol kupił królowej Karolinę. Ale bardziej się śmieję z tego, że na zasadzie, stary, jesteś księciem i nie wiem, masz 70 lat i ciągle jesteś księciem. W zasadzie die, bitch.
Znaczy, hej, możemy się z niego śmiać, ale czy ktoś z nas jest księciem?
No on też nie jest księciem.
Już teraz nie, teraz jest królem.
Wiesz, co jest najlepsze, trochę musiał się naczekać.
On nie został jeszcze koronowany chyba, ale z tego co wiem, to jest już królem. Jego Wikipedia ponoć została zmieniona od razu, kiedy królowa umarła. I trochę się śmiałem, że zawsze kiedy królowa kichnęła przez ostatnie 15 lat, to czyjaś ręka wisiała nad enterem na zmodyfikowanym wpisie Wikipedii.
Niesamowita jest w ogóle Wikipedia pod tym względem, nie? Że jest ludzie jakby... Masz wiedzę na bieżąco, jakby update'owaną. Mhm.
No pewnie, że tak. Ale właśnie, wiesz, to jest duży temat, nie? To jest duża strona Wikipedii, gdzie ktoś myśli codziennie o tym, co robi królowa i książę, żeby ewentualnie dodać coś do Wikipedii. Jeśli wejdziesz na moją Wikipedię, to są tam tak przestarzałe informacje, że to jest szok.
No, musisz być na tyle ważną osobą. Tak. Kiedyś byłeś ważniejszy.
Już mógłbym tam wejść i zmodyfikować ten wpis, ale edytowanie własnej Wikipedii wydaje się trochę masturbacyjne.
Jest trochę masturbacja, nie? Jest to trochę masturbacja.
Ale jeśli są tam niewłaściwe informacje, to jest to trochę chujowe.
No, wiesz, możesz zrobić to, nic się nikt się nie dowie, nie? Każdy się masturbuje, każdy się googluje, stary.
To prawda, to nie jest nic wstydliwego, to naturalne.
Tak, tylko chrześcijanie nie edytują swojej Wikipedii.
Tak, Bóg mówi, że każde edytowanie Wikipedii musi prowadzić do stworzenia czegoś nowego. Z inną osobą. Tak, królowa nie żyje. A my wszyscy straciliśmy symbol nieśmiertelności. Boris Johnson napisał taki wpis bardzo uroczy o śmierci królowej i właśnie porównał nas wszystkich, przynajmniej Anglików, ale chyba odnosi się do wszystkich. Porównał nas do dzieci, które myślą, że ona nigdy nie umrze. Dotknęło mnie to. Ale tak, to wszystkie informacje, które dla was mam związane z dzisiejszym datą.
Yes.
Chciałbym się pochwalić, że kiedy wydarzyły się Dni Fantastyki parę tygodni temu, to premierę miał mój nowy komiks, który nazywa się Necros. I w tym momencie możecie przeczytać już chyba 5 epizodów tego komiksu. Każdy z tych epizodów to jest w jakiejś formie 2 albo 3 strony. Więc jest dosyć dużo stron komiksu do przeczytania. I jeśli jesteście zainteresowani, to wpiszcie sobie Necros Tapas albo wejdźcie na moją stronę konradokoński.com i zachęcam do czytania, ponieważ go rysuję, więc jakby mam w tym interes, żeby był czytany. Więc ten, zachęcam. Byłem w Anglii, Mateusz. A propos tego, że królowa nie żyje. Byłem w Anglii przed chwilą.
Yep.
Miałem dla ciebie trochę rozkmin, ale w sumie jest to już wszystko trochę przeterminowane, bo królowa nie żyje, także nie wiadomo, co tam się teraz dzieje.
Powiedz mi, jakie były twoje rozkminy. Powiedz mi jedną.
Powiem ci
jedną dobrą.
Powiem ci jedną rzecz, a potem powiem ci 3 rzeczy, które przywiozłem stamtąd.
Chorobę weneryczną.
AIDS.
AIDS.
Moja główna tak jakby, you know what grinds my gears? Rzecz, która mnie wkurwiała w Anglii, to jest jazda lewą stroną, ale nie w ten sposób, w który ci się wydaje. To nie jest tak, że wziąłem samochód i jeździłem i wkurwiało mnie, że jadę lewą stroną. Nie, to byłoby, wiesz, spoko. Ale jadąc do Anglii, zakładasz, że oni jadą lewą stroną, co znaczy, że chodzą lewą stroną. To znaczy, że mają jakiś rodzaj porządku w tym jebanym kraju. I jak tam trafiasz, to w twojej głowie jest bardzo mocno zakodowane, hej, Anglicy poruszają się lewą stroną. Więc kiedy chodzisz po mieście, zaczynasz zauważać, że nie ma żadnego porządku, jeśli chodzi o ruch pieszych. Że nigdy nie możesz wiedzieć, czy masz iść lewą, czy prawą stroną. I to mnie tak wkurwiało. Nie wiem dlaczego.
To ciekawe, bo w Polsce jest tak, że raczej się mijasz prawą stroną, nie?
Co nie? Też mi się tak wydaje, ale zacząłem wariować, zacząłem myśleć, czy w Polsce też ludzie chodzą jak pojebani, tylko w Anglii to zauważam, tak. Ponieważ zwracam uwagę.
Myślę, że to jest bardzo możliwe.
Bo zacząłem myśleć właśnie, że mam zakodowane w głowie, że w Anglii jest po lewej stronie i dlatego wkurwia mnie, że ludzie chodzą na przykład po prawej.
To jest dobra rozkmina.
A wiesz, zwracałem na to uwagę w ogóle dlatego, że miałem wózek, co znaczy, że nie jest mi łatwo zmieniać strony, bo mam gigantyczny wózek ze sobą. Więc jak ludzie nie mają żadnego porządku, to ja jestem trochę, wiesz, w dupie. Także to była jedna taka rzecz. Ale przywiozłem stamtąd 3 rzeczy. Przywiozłem upodobanie do 2 różnych rodzajów jedzenia. Do sera cheddara.
Znałem, że do fasoli w chujowym pomidorowym sosie.
O Jezu, zajebista jest ta takiego. Fasola! Zajebista jest ta fasola, stary. Ale jeszcze jedno. Polubiłem bardzo piwo ale, które się tam pije w dużych ilościach. I to jest problem, Mateusz, bo okazuje się, że we Wrocławiu, mimo że możesz kupić w pizdu różnego pysznego czeskiego piwa, to nie jesteś w stanie za bardzo kupić tego piwa ale. Także nie wiem teraz, jak mam sprostać swoim oczekiwaniom związanym z piwem.
Nie możesz. Ja kiedyś w życiu, powiem ci, że zjedliśmy kiedyś w Poznaniu, zjedliśmy najlepszy pad thai na świecie.
O?
Do tej pory. A w Hiszpanii zjedliśmy najlepszą pizzę. O. Jaką jadłem do tej pory w życiu. I od tej pory już nic nigdy nie będzie tak dobre.
O, tak się czuję zawsze po powrocie z Warszawy.
I to jest po prostu część życia.
Ale szczerze mówiąc, to pozwala ci mieć jakiś cel, kiedy jedziesz do danego miejsca. Ja w Warszawie mam burgerownię, do której zawsze chcę pójść.
Nice.
Nie wiem, czy w niej byliśmy. Jak przyjedziemy do was do Warszawy, to musimy tam pójść.
To był Warburger?
Nie, to było Burger Bar. Mam to dodane na mapie, wyślę ci pineskę. Albo poczekaj, aż przyjadę.
Zapraszam. Ja w tyle burgerów w burgerowni odjechałem, jakby sprawdziłem w tym, że Warszawie, że ten, że w sumie wszystko jedno.
No, ja wciąż.
W sensie, lubię. Burgery są dla mnie takim bardzo podstawową rzeczą, nie?
Ale stały się,
żeby
nie?
Zrobić, tak, ale żeby zrobić na przykład jakiś pad thai czy coś takiego, no to jest w tym już coś, jest w tym jakiś sekret.
Mateusz, ja mieszkam koło toru wyścigów konnych, także jak będziesz miał ochotę na patataj, to wpadaj do nas i jedziemy.
Najlepszy patataj.
Najlepszy patataj we Wrocławiu. Kiedyś? Nie, ja nie ufam koniom. Nie, czy opowiadałem wam swoją traumę z końmi? Mm. Moja mama pochodzi z rodziny, w której wszyscy jeżdżą konno. Więc jak byłem małym dzieckiem, to zabrała mnie na naukę jazdy konnej i to nie była taka nauka jazdy konnej, gdzie wsadzają cię na konika i prowadzą cię po padoku, tylko to było takie, gdzie jedziesz na ląży, w kółko cały czas i koń zapierdala i musisz na nim się obracać w siodle. Co wiesz, zajebiście by mi się podobało, jakbym miał 15 lat i był wkręcony w akrobatykę, ale byłem przerażony jako małe dziecko, które nie wiedziało, co się dzieje, więc nabrałem takiego lęku do koni. I żeby zrozumieć, jak ja widzę konia, musisz sobie wyobrazić, że koń jest mięsożerny. Wtedy zaczynasz rozumieć ten lęk, który mam przed tymi zwierzętami. No ale to tyle. Także, aha, właśnie, ostatnia rzecz, którą przywiozłem z Anglii. Pamiętasz, że uczyłem się francuskiego kiedyś 2 lata na studiach, nie? Miałem ambicje nauczyć się francuskiego. Ale po latach, wiesz, zrobiło się trudniej na uczelni, po latach przestałem się przykładać, generalnie ta nauka trochę poszła w las. I mieszkaliśmy w Anglii u znajomych, gdzie znajoma uczyła się na Duolingo hiszpańskiego i powiedziała, że nauczyła się w 2 lata hiszpańskiego. Więc ja powiedziałem, to jest ten moment, na który czekałem, żeby wznowić naukę francuskiego. I wróciłem, ucząc się francuskiego na Duolingo i mam 35-dniowy streak. Dziękuję za oklaski.
Nice.
Czy odpaliłeś kiedyś tą aplikację?
Duolingo?
Tak.
Tak, przez jakiś czas kombinowałem, chyba chiński kombinowałem, bo na zasadzie na tym, że coś tak jakby miałem ochotę zobaczyć w ogóle, o co chodzi w podstawach tego języka i zobaczyć, o co chodzi z tą apką. To było bardzo ciekawe doświadczenie, ale no jakoś tak, nie wiem, w pewnym momencie po prostu mówię, no albo, wiesz, w praktyce to działa tak, albo mówisz w języku, albo nie, nara.
Tak, ale dzięki tej apce mam kontakt z francuskim codziennie od miesiąca już, także, a wiesz, znałem francuski trochę wcześniej, więc nie wiem, umówmy się, że za rok, 9 września za rok zdam raport z tego, czy dokądś to poszło, czy po prostu robiłem na kiblu ćwiczenia.
Jak dla mnie pytanie jest takie, włącz serial francuski i zobacz, czy rozumiesz.
Okej. Okay. Znaczy no, zrobię to za rok, nie zrobię tego teraz.
Nie no, będziesz widział progres, nie? Natomiast ja ci mogę powiedzieć, że Ola z kolei na kurwie francuski ile czasu już? Rok? No, rok.
Ale w jakim sensie tak na grubo. Kurwie?
W sensie, kiedy mówię na kurwę, mam na myśli dosłownie jakby
pełna kurwa.
Pełną miękkość tego słowa, pełny taki miąższ, który wynika ze słowa na kurwę. I ten język jest odjechanie ciężki, nie? Pod tym względem, że ludzie mówią bardzo szybko, mają odjechane akcenty i w praktyce, o ile możesz się nauczyć czegoś, no to w praktyce jest to trudne. Trudny język.
Jest język, który się inaczej pisze, inaczej mówi zupełnie. Jest dużo prostszy mówiony niż pisany. No ale zobaczymy. Ale jeśli mówisz, że na kurwia, to znaczy, że siedzi z podręcznikami, ogląda seriale, czy używa Duolingo?
Nie. No. No właśnie wszystko, co powiedziałeś oprócz Duolingo, nie? Może jasne. To jest ten brakujący fragment, może po prostu to jest ten motyw. Ja jej powiem, żeby po prostu użyła Duolingo i przez co ty odpierdalasz, użyj Duolingo.
Znaczy, może spróbować, ale wydaje mi się, że jeśli ona nie ma problemu ze znalezieniem motywacji i czasu, żeby poświęcić trochę czasu na francuski codziennie, to taka aplikacja jej może dużo nie dać. Bo ona, to, co ona robi, to ona gamifikuje naukę w taki sposób, żeby chciało ci się zawsze na kiblu, zamiast odpalić gierkę albo sprawdzić Twitter, to zrobić jedną lekcję.
Tak, tak, tylko że słowo lekcja jest tutaj bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo w dowolnym kontekście użyte, nie?
Tak, tak, nie, lekcja oznacza tutaj 2 do 3 minut wykonywania ćwiczeń w aplikacji, nie 45 minut.
To brzmi faktycznie jak kurwa gruba lekcja, nie?
Zdrętwiałyby mi nogi przez 45 minut na kiblu.
Incidentally, to jest dokładnie tyle czasu, ile uwagi mogłem poświęcić na faktycznej lekcji.
Dobra, wystarczy reklamowania Duolingo. To była moja wyprawa do Anglii. Jedno mam spostrzeżenie. Nie potrafię pokochać tego kraju za bardzo. I tym razem udało mi się trafić do małego miasteczka. Nie byliśmy tylko w Londynie. I w małych miasteczkach jest fajnie i są fajne rzeczy i są stare rzeczy, wszystkie budynki są w pizdu, wszystko jest stare w Anglii, to jest kurwa tak stare, o Jezus, mam jedną rozkminę, stary, w Anglii wszystko jest tak stare, że stacje metra są antykami, przez co nie mogą mieć zainstalowanych wind albo schodów dla niepełnosprawnych, ponieważ to są zabytki i nie można ich przebudowywać.
Brzmi jak jakby postrzelić się w kolano, a potem ciągle strzelać się w kolano.
Nie, no, a jest to szalone. To znaczy, że ten kraj miał w ogóle... Wiesz, kiedy był chrzest Polski, to oni budowali pierwsze metro w Londynie. Idziesz przez park i widzisz most. I ten most ma datę produkcji 1820 chyba. No, ten most ma 200 lat. Jest z żelaza.
Ja pierdzielę. Królowa została poczęta na tym moście.
O, a małe miasteczka w Anglii są fajne, ale to są takie super senne, puste miejsca, gdzie głównie żyją super bogaci, starzy ludzie.
Brzmi dobrze. No. Brzmi naprawdę dobrze.
Jakbym był super bogatą, starą osobą, to bym, wiesz, pierwsze co bym zrobił, przeniósł się do małego miasteczka w Anglii. Tyle moich wrażeń. Mam jeszcze, czekaj, chcesz jakąś swoją rozkminę wrzucić, żeby ja nie mówił przez godzinę?
Mogę zrobić polecankę małą. Zaczęło się a propos małych brytyjskich miasteczek, jest taki, nie będziemy za bardzo o tym mówić pewnie w aftershow, ale jest Welcome to Wrexham, Wrexham. I to jest serial dokumentalny o tym, jak Rob McElhenney, czyli ten jeden koleś z Mythic Questa i z Philadelphia, Always Sunny in Philadelphia oraz Ryan Reynolds w jakimś sensie kupują klub piłkarski w małym miasteczku Wrexham, który jest gdzieś w ostatniej lidze podwórkowej, nie? Z założeniem, że wprowadzą go z powrotem do czasów świetności, kiedy to był w głównych ligach jakby w Anglii.
Czyli to jest troszeczkę jak odwrotny Ted Lasso, gdzie Ted Lasso dostaje zajebisty klub, który doprowadza do upadku.
Tak, to jest trochę ten motyw. W jakimś sensie byłem zdziwiony, bo ja myślałem na początku, że to jest mokument, ale okazuje się, że oni robią to dla jaj, ale okazuje się, że to jest faktyczny dokument.
Docu-series, faktycznie.
I jest to bardzo dobre, w sensie jeżeli w ogóle widziałeś Ted Lasso, to będziesz się bawić cudownie. Polecam, nie? Polecam klimat. Widzieliśmy ten odcinek i nawet pierwszy news widzę. All Ted Lasso fans should be watching Welcome to Wrexham.
To pogadamy o tym pewnie w aftershow, ale to jest ciężki moment, żeby próbować nowych serii, bo jest bardzo dużo nowych rzeczy, w tym nowy Rick and Morty, którego nawet jeszcze nie liznąłem.
No ty gadasz, nie wiedziałem, że jest nowy Rick and Morty.
No nowy sezon wszedł chyba 1 września, ojej. Jakoś przed chwilą.
Ja mam wrażenie, że to jest trochę ten, że to już się skończyło, nie?
Może, ale jednocześnie ostatnie sezony wcale nie były gorsze.
Nie, one nie były gorsze, po prostu w pewnym momencie dochodzisz, to jest jak z Community, było dobre prawie do samego końca. Mhm. Problem jest taki, że jeżeli twój modus operandi bazuje w jakimś sensie na wypielanie wszystkiego w kosmos i łamanie jakichś schematów, to jest tylko skończona ilość razy, kiedy możesz to zrobić.
Tak, tak. Rick and Morty łamał schematy, potem łamał schemat łamania schematów, który sam stworzył, a potem kontynuował na dobrym poziomie. Może nie będzie już tak, wiesz, popularny wiralowo, jak był wcześniej, ale wciąż zamierzam zobaczyć te odcinki.
To już czuję, że zaczynamy wchodzić w aftershow. Chcemy zrobić chcemy złamać schemat i zrobić aftershow w middle show?
To jest avant show.
Avant show.
Jeszcze nie, coś takiego. Jeszcze nie skończyliśmy rozkmin początkowych. Ja mam jeszcze
dlatego to jest w ogóle fajnie. Ja mam nie, wchodzimy w aftershow, stary. Koniec.
Nie, bo... Ale co z resztą programu, Mateusz?
Wrócimy do programu później. You can't handle me.
Czyli co, chcesz...
I'm not the part of this system.
Chcesz pogadać o rzeczach, które widzieliśmy?
Chcę pogadać o rzeczach, które widzieliśmy.
Czy widziałeś dwa odcinki, a dzisiaj trzeci odcinek Rings of Power?
Nie, nie zamierzam.
Okej.
Okay. to była szybka przerwa, w sensie... Nie, jakoś nie... Nie ten. A ty widziałeś?
Tak, widziałem. Jest coś... To jest bardzo dobry serial. Jest interesujący. Tylko nie
Mam
możesz...
Mam o tym.
Mam nie możesz, o tym. Nie możesz się oprzeć wrażeniu, kiedy oglądasz, że oglądasz fanowską produkcję. Jest coś takiego... Ja mam nadzieję, że jak będę oglądał, to wciągnę się tak mocno, że to wrażenie zostanie złamane. Ale jak na razie mam cały czas to wrażenie, że oglądam bardzo dobrą fanowską produkcję na temat Władcy Pierścieni, nie? Zobaczymy.
Tak, to jest jeden z newsów, który gdzieś tam miałem, no to nazwałem go Welcome to Bezos Personal Blog. I jest między... Właśnie no jest o tym, że no IMDb zaczęło usuwać recenzje.
A tak, jest coś takiego, bo IMDb jest posiadane przez Amazona, o ile się nie mylę.
Jest.
I zaczęli usuwać albo blokować negatywne recenzje. A to jest trudny temat, bo jest dużo osób, które jedzie po tym serialu nie dając mu za bardzo szansy. W sensie nie oglądając odcinków. Sam nie wiem.
No, jest w tym coś zasłużonego też?
Może.
W sensie, ja mam takie wrażenie, że no na pewno jest trochę hejtu, który się gdzieś tam wylewa i to jest okej. Okay. Rozumiem, że wrzucili duży budżet, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że wszystkie jakby sam przekaz jakby autora jest chyba istotny w sztuce. I mam trochę coś takiego, że możesz albo zachować jakby spójność z tym przekazem, albo no nie szanować tego i odpłynąć gdzieś. I to są dwa podejścia w jakimś sensie. I wydaje mi się, że odpływanie jest trochę niebezpieczne, zachowywanie przekazu jest trochę monotonne. I no, jeżeli chcesz odjechać, to musisz zrobić to w jakiś taki dobry sposób. Najfajniejsza rzecz w Władcy Pierścieni od zawsze, no to były hobbiciątka, nie? To był motyw, chcemy pokazać trochę, że w tym takim świecie wielkich jakichś mocy, zła, dobra, różnych sił i tak dalej, ostatecznie Gandalf przyjeżdżał do małego hobbita zjarać się z nim na werandzie. No. I jest w tym przekazie coś, pięknego, magicznego i... I mam wrażenie, że odjeżdżanie za bardzo z tym światem to jest trochę, no, wylanie dziecka z kąpielą, nie?
No może tak, może to się przykłada do tego wrażenia, że oglądasz coś fanowskiego. Ale jeśli chodzi o budżet właśnie, o którym wspomniałeś, to... No, nie wiem jak będzie dalej, ale jak na razie to jest imponująco. W sensie, rzadko się zdarza, że oglądasz serial i w żadnym momencie poziom efektów nie uświadamia ci, że oglądasz serial. Czy masz wrażenie, że oglądasz film, jeśli chodzi o poziom efektów specjalnych. Także spoko. No i jeśli chodzi o fabułę i sposób prowadzenia historii, to tu jest ten problem trochę Gry o Tron, że nie masz oryginału, na którym możesz bazować wydarzenia, sceny, dialogi, tylko wszystko jest napisane przez twórców serialu. Więc tak samo jak w Grze o Tron zmienił się klimat w momencie, kiedy oni musieli sami zacząć pisać wszystko, tak samo tutaj jest po prostu inaczej. Nie wiem. Jeśli podejdziesz do tego jako do czegoś nowego, to wydaje mi się, że jest interesująco.
Ciekawie. To zróbmy szybki przeskok i Sandman.
Sandman!
Ja uważam, że Sandman w ogóle powinien być mega na topie, bo mega mi się podobał. Uważam, że to jest coś bardzo ciekawego, bardzo nowego, bardzo spójne w ogóle z Game Manem. I w ogóle Sandman jest czymś takim, co pokazuje, że amerykańscy, czy mogliby być amerykańscy bogowie, gdyby pozostali przy tej samej, przy tej takiej spójności twórców i zaangażowanie twórców do tego.
Tak.
Najciekawsze jest to, że sam główny bohater Sandmana jest strasznie cierpki w jakimś sensie. Jest takim emo i go trochę nie lubisz tego aktora, a mimo to jest po prostu, jest taki cringe'owy w ogóle. Masz wrażenie, że on urwał się z lat 2000 z domu rodziców i na zasadzie nie rozumiesz mnie, tato, i ma w sobie rękawiczkę w rajstopek kratową, nie? Czy coś takiego.
Tak, ciężko go lubić.
A jednocześnie, jak się do tego, w zasadzie zajmuje to jakieś jeden albo dwa odcinki i zaczyna to działać. I to klika. Mhm.
Tak. To, że on jest spójny z Gaimanem, to jest po części zasługa tego, że Gaiman czuwał trochę nad tym serialem i jeżeli zmieniali jakieś rzeczy w stosunku do komiksu, to te decyzje były po części podejmowane przez niego też. Więc jakby serial ma błogosławieństwo autora bardzo mocno w tym przypadku.
Tak, łapię wszystko. Jest, aż powiem ci, że aż tak bardzo nie raził mnie motyw jakiegoś jak wrzucania ras czy coś takiego, jakby te wszystkie takie motywy równościowe były w jakimś sensie nie aż tak rażące jak w większości innych rzeczy.
Ale miało się poczucie, że ktoś miał kostkę i rzucał kostką, jak pojawiała się nowa postać, jakiej będzie orientacji i rasy.
Tak, no to na pewno, to na pewno. Na pewno bardzo dużo jakichś takich motywów. Na pewno niepotrzebna seksualność w ogóle, nie? Gdzieś wrzucona w to wszystko.
Czasami tak. Wiesz co, miałem takie poczucie momentami, ale potem stwierdziłem, że może jednak nie było to tak bezsensowne, jak myślałem, bo jest dodany chyba, mam wrażenie, że był dodany ten wątek, seksualny wątek tego kolesia, który więził, syna kolesia, który więził Sandmana. Mhm. W pierwszym odcinku, ale potem doszedłem do wniosku, że dodanie tego wątku dodało bardzo człowieczeństwa tej postaci i nie była już tylko po prostu, wiesz, kolejną więżącą go osobą, tylko miała jakiś charakter do tego.
Trochę smutne, nie miała charakteru, miała orientację seksualną. Nie możesz, to nie jest jakby twoja seksualna orientacja, to nie jest twoja osobowość.
Ale miał wątek romansowy, który istniał tam i jakiś związek z inną postacią.
Miał, ale mam trochę coś takiego na zasadzie, nie wiem, kobiecie się rodzi dziecko i ona mówi, czy to jest moja nowa osobowość? Is this my new personality? I trochę tak samo mam z seksualnością dzisiaj. Na zasadzie ktoś mówi, podobają się mi teraz, nie wiem, tchórzofretki. Fuck, to jest moja nowa osobowość.
Hej, ja teraz jestem, I'm into mechanical keyboards, so you can, możesz mnie tak zaszufladkować. Ale serial jest bardzo dobry ogólnie. Uważam, że był trochę nierówny generalnie, tak jakby z odcinka na odcinek.
Najbardziej podobały mi się te motywy, że on w pewnym momencie on dokonał swojej zemsty, wprowadzili ci bohatera i potem dopiero serial się zaczął dla mnie. To jest ten motyw, że...
No, trochę tak.
Wprowadzili ci świat i ty mówisz... Ja myślałem, mówię, ja pierdolę, on teraz będzie rozrzucili, kurwa, artefakty po świecie i on teraz będzie... chodził po całym tym. Chodził po całym świecie i szukał, nie? Mhm.
W sensie, ale też musisz przyznać, że fascynujące jest zrobienie genezy bohatera, który istnieje od tysięcy lat już wcześniej. I nagle dostajesz jego genezę w naszych czasach. Jakby nie rodzi się na nowo, ale troszeczkę zmienia się na tyle, żeby stać się nową osobą, o której teraz jest serial.
To jest ciekawe. No i podobał mi się ten motyw, że jest tylko środek serialu, a on przechodzi kryzys osobowościowy, nie?
Tak, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, siostro. Mój ulubiony odcinek swoją drogą.
To jest, moim ulubionym odcinkiem był to, jak się on spotykał z
ten sam odcinek, To jest ten sam odcinek. Szósty odcinek to są oba te wątki i jest fenomenalny.
To jest fenomenalny motyw, nie? To jest fenomenalna historia, bardzo dobrze poprowadzona, naprawdę sztos. Wrzucenie go jako w ogóle wrzucenie go jako narratora, przez który widz poznaje ten świat, mhm. jest też dosyć ciekawe, bo jest to, ty jesteś trochę, jesteś tym krukiem, co siedzi mu na ramieniu trochę. Mhm. Więc ciekawe, bo wrzucenie go jako nie głównego bohatera, jako osoby, która tworzy akcję, ale która ją obserwuje.
No.
To jest ciekawy zabieg. To jest bardzo ciekawy, typu, no mówię, mucha na ścianie, nie?
No, no on jest troszeczkę, czujesz troszeczkę bardziej to, że on jest z innego świata, że on jest gościem w świecie jawy.
Nie, no to jest motyw, ty mówisz, że on jest głównym bohaterem i mówisz, no on walczy ze śmiercią, nie? O mój Boże, powinienem się martwić tam o niego, czy cokolwiek. I ty mówisz, nie, tutaj coś dziwnego się dzieje, nie? Zaraz coś się stanie. Tak samo jak on, ten człowiek mu zabiera relikty i ty mówisz, ostatecznie on może zrobić z nim cokolwiek, bo jest w jakimś sensie wszechmogący, więc trochę zdajesz sobie sprawę, że to jest inny kaliber gry.
Tak, tak, no. Czuć to w jakiś sposób, że to są super potężne istoty, ale nie w taki typowo hollywoodzki sposób, że one są super potężne, bo mogą sprawić, że wiesz, że kontynent wybuchnie. One są super potężne w tym sensie, że nawet jeśli zrobisz krzywdę tej istocie, to możesz wyrządzić dziwne szkody całemu światu, nie? Stworzyć dziwną chorobę senną, która będzie toczyła ludzkość przez 40 lat.
No, bardzo ciekawe, bo zaczęliśmy się zastanawiać na przykład, co by było, gdyby nie uwięzić sen, tylko inne z tych tam postaci. I jakie byłyby naturalne gdzieś tam konsekwencje. To są ciekawe rzeczy, nie? Na przykład myśleliśmy, gdyby śmierć, bo jeżeli operujesz na takich wysokich konceptach, to mówisz, co by było, gdyby śmierć uwięzić. Może ludzie przestaliby się zmieniać w ogóle. Mhm. I zostali tacy sami, bo w tarocie śmierć symbolizuje zmianę na przykład, nie?
Tak.
I rozkminy tego typu są jakby, ten serial pobudził jakby przez to, że operuje na bardzo abstrakcyjnych tematach, no jest bardzo pobudzające, nie?
Tak, tak. No ta historia jest po prostu świetnie pomyślana i świetnie napisana i ta wyobraźnia Gaimana świetnie tutaj działa, nie? Bo on też... Bo to wszystko też nie jest takie zero-jedynkowe. To nie jest tak, że ludzie, że sen jako koncept zniknął, kiedy został uwięziony Sandman. Nie, tylko pojawiły się dziwne zawirowania i problemy. Wypaczenia się pojawiły. Więc masz trochę takie literackie podejście do tematu. Super. Ja też polecam bardzo komiksy w sumie. Jeśli ktoś zainteresował się serialem, to myślę, że warto przeczytać teraz komiks, bo komiks wam rozwinie wiele rzeczy. A serial i tak da wam jakąś swoją własną wersję. W ciągu dalszym.
Z losowymi kolorami skóry i orientacjami. A przez losowymi mam na myśli dwoma kolorami skóry i orientacjami.
Tak się teraz robi seriale po prostu. Nie ma co krzyczeć. Nie mamy co krzyczeć i szczekać na księżyc.
Dosłownie tak. A propos śmierci. Mhm. Opowiedz mi o swoim komiksie.
A, o Necros?
No.
A, jeśli jeszcze nie jesteście znudzeni tematem... To komiks jest generalnie... Ja chciałem zrobić komiks, który, wiesz, będę mógł pokazać dziecku trochę, więc bardzo mocno staram się robić go nie tyle w klimacie Awatara, co trzymać się takich trochę zasad jak w Awatarze, nie przesadzać z ilością przekleństw, starać się robić go po prostu dla każdego.
Myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie.
Tak. Więc robię komiks, który jest do czytania dla każdego, ale jednocześnie jest o bohaterce, która nie żyje i jest duchem. I nie ma za bardzo jak wpływać na świat rzeczywisty, a bardzo mocno chce wrócić do życia. I spotyka dzieciaka, który widzi duchy. W tym świecie wiele osób ma jakiegoś rodzaju magiczne zdolności i zdolnością tego dzieciaka jest to, że widzi duchy. Ale nie jest to zdolność zbytnio potrzebna komukolwiek, dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością w swojej wiosce. To jest taka wioska, wiesz, gdzie ludzie cenią sobie praktyczność. Potrafisz upolować jelenia albo wygarbować skórę, albo nauczysz się, kurwa, robić strzały, zajebiście, jesteś przydatny, ale jeśli gadasz z duchami i pomagasz im znaleźć zgubiony guzik, to niespecjalnie. ale komiks generalnie jest zaplanowany na dużą ilość walki też, także jeśli lubicie takie klimaty shonenowe trochę, to mam nadzieję, że ten komiks taki będzie. I mówię, możecie sobie go sprawdzić teraz na Tapasie. Polska wersja będzie zaraz w sieci, jeszcze nie zdecydowałem, gdzie ją będę publikował. A na dniach, jak to się nazywa? MFKIG, na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi będę miał 30-parostronową wersję drukowaną w zeszycie po angielsku i po polsku. Jeśli Bele, zmontuję go dzisiaj i wyślę go do druku. Ale tak, także zapraszam. Uważam, że to będzie fajny komiks. Wiem, że jest ciężko. Za każdym razem, kiedy zaczynam nowy komiks, to jest tak trochę, wiesz, ludzie trochę tęsknią za tym poprzednim. Jeszcze nie za bardzo ktoś się wciągnie w to, co jest nowe. Ale mam nadzieję, że będzie wciągający. Dostałem kilka pozytywnych komentarzy. Mateusz, 29 osób go subskrybuje.
No, jestem ciekaw, jak się rozkręci. Ja jedyny problem, jaki mam, to wydaje mi się, że problem jest na poziomie medium. Że medium komiksu, który wypuszczasz jakby po jednym odcinku czy coś takiego, to jest proces, który działał w latach 2006. A teraz, kiedy ja mam czekać na odcinek, to ja wybieram nie oglądać serialu na przykład czasami.
Ale Mateusz, możesz go czytać na telefonie, bo ja go montuję w pionie. A? Mam strony, które montuję w pionowym układzie, także
nie, to chodzi o to, że motyw wydawania go po jednym odcinku jest przestarzałym modelem biznesowym.
Ale możesz go scrollować.
Nie, ale no i nie mogę go scrollować, bo nie ma nowych odcinków.
Są co tydzień.
No, listen to me, you dance motherfucker.
Jeśli zainstalujesz sobie apkę...
Odcinku, co... tak. Posłuchaj mnie. No, nie tak. Obchodzi mnie scrollowanie. Rozumiem, że możesz go scrollować. Nie mam z tym problemu.
Tak.
Bardzo się cieszę, że jest możliwość i jest okej. Okay. Problem, który widzę, to, że wydawanie odcinku co tydzień jest przestarzałym modelem biznesowym.
No może i tak, ale...
A moje czasy, kiedy ja, jeżeli nie dostaję całego serialu, którego nie mogę zbinge-watchować i zapomnieć, to jest coś, do czego się już przyzwyczaiłem.
Jasne.
Ja nie oglądam serialu, jeżeli wychodzi co tydzień, nawet jeżeli da się scrollować.
Jasne. No to, wiesz co, no to po prostu dla takich osób jak ty ten komiks będzie...
Ale mnie strygerowałeś przez chwilę.
Jak wyjdzie cały komiks, to ja go wypuszczę jako e-book w całości i jako papierowy komiks do przeczytania w całości. I wtedy osoby, które potrzebują zbingować, będą mogły go kupić w ten sposób. Albo w twoim przypadku dostać ode mnie PDF-a do przeczytania. będę miał zeszyt 30 parę stron teraz. Jasne. Na MFK. Ale rozumiem, co mówisz. Dla mnie po prostu to jest...
Nie, no
Format, którego nie przeskoczę trochę.
No, ja wiem. Nie krytykuję i nie mam z tym problemu, tylko no, komunikuję.
Jasne. Ja po prostu lubię czytać w ten sposób rzeczy, więc ja mam tą aplikację i ja dostaję notyfikację, kiedy wychodzi nowy komiks, który śledzę. I nie wiem, życie płynie, Mateusz. Zdaję sobie sprawę, że świat się zmienia, no. Ale ja robię po swojemu. Zobaczymy. Najwyżej umrę, no Jezus, co będzie ten. Umrę i mój trud skończony.
O. Jesus Christ, ktoś mówi, że codziennie wchodzę po moją stronę questionable content. Mhm. Jestem. To jeszcze wydają?
Ja go wspieram na Patreonie.
To ma 5000 odcinków, ja pierdzielę.
No, wychodzi codziennie. Jest wciąż bardzo, bardzo dobry. Bardzo mocno
Jesus Christ.
Przestawił się ostatnio bardzo mocno na zgłębianie tych AI, bo duża ilość bohaterów jest robotami w tym komiksie.
Jesus Christ. Pamiętam, ile to lat? To będzie, jeżeli wychodzi codziennie, nie zawsze wychodził codziennie, no to już jest
od liceum
15 lat?
No, przynajmniej od naszego 20... liceum.
Jesus Christ.
No.
2003 do 2020, za rok ma 20-lecie.
Tak.
Jesus Christ.
No. Wow. Jest nieźle. Ale też wydaje mi się, że Schwing miał 15-lecie w sierpniu. Przy czym Schwing nie wychodzi codziennie, nie? Tylko sporadycznie.
Nice.
A właśnie, skoro gadaliśmy o Necros i komiksach internetowych i teraz o Schwingu, to jeszcze dodam, że na Dniach Fantastyki odbył się Schwing na żywo, który jest dostępny z wersją wideo w sieci i był takim testem nowej formy, którą od teraz będziemy robić i mam wyciągnięte dużo wniosków, jak tą formę poprawić, także następny swing powinien być spoko.
Awesome. Awesome. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że widziałem Hateful Eight.
O,
Tarantino.
Pierwszy raz?
I pierwszy raz widzieliśmy i mega mi się podobał. W ogóle się nie spodziewałem tego, że będzie taki dobry.
Mi się też bardzo podobał, zwłaszcza, że mi się nie podobał ten wcześniejszy film. On się nazywał Django.
Django.
Ja nie przepadam za nim, a Hateful Eight bardzo mi podszedł.
Django był słabiutki dla mnie też, ale a z kolei właśnie Hateful Eight... No w ogóle ostatnio widzieliśmy też Rezerwowe Psy, nie? Tarantino. O. Zrobiliśmy sobie taką powrót i muszę ci powiedzieć, że motyw prowadzenia narracji i te takie jakby gwarancje w tym filmie, gwarancje zawsze w filmach Tarantino jest to, że on zrobi jakiś flashback, jakąś odjechaną historię, że ktoś opowiada historię i ty się zatracasz w tej historii w jakimś momencie. Mhm. Ten storytelling jest bardzo silny.
No, Tarantino został chyba jeden film do zrobienia, nie?
Co masz na myśli?
Bo Tarantino powiedział kiedyś, że zamierza zrobić 10 filmów i koniec. Nie chce robić więcej filmów, chciał sobie zrobić 10. Bo on jakby stara się stworzyć jakby dorobek swojej twórczości bardzo mocno kontrolowany. Mieć pełną kontrolę nad tym, jak wygląda jego cały dorobek. Zrobić 10 filmów i dać sobie spokój. I o ile się nie mylę, to zrobił 9?
Tak, z tego, no, tylko że ten ostatni Once Upon a Time in Hollywood był taki.
Znam osoby, które kochają bardzo ten film. A mi się też bardzo podobał, bo ja nie wiedziałem, o czym on jest, więc ja byłem zaskoczony pod koniec bardzo. Ale Mateusz, jak ja się śmiałem.
Podejrzewam,
że sąsiedzi do dzisiaj pamiętają ten krzyk i śmiech, który się rozniósł po nocy, kiedy ja oglądałem przez 3 godziny ten film i w ostatnich 30 minutach zacząłem się śmiać i nie przestawałem przez cały czas, kiedy działa się rzeź.
No.
Cały film Tarantino buduje ci wizję Brada Pitta, jakiego takiego ostatecznego skurwysyna, który jakby jest w stanie praktycznie roznieść każdą osobę. I potem po całym filmie, który jest dosyć taki spokojny, dostajesz po prostu scenę takiej całkowicie uzasadnionej rzezi. To jest taki katarzis, jest piękne.
Nice.
Nie chcę mówić więcej, bo ktoś mógł tego filmu nie oglądać i jakby... Zobaczcie go, jest fajny.
I to był aftershow, wracamy do Roskwina.
O Jezus, no, wracamy do Roskwina.
O cudo. Kto rządzi światem? To jest moja Roskwina. Kto rządzi światem, to jest... Kojarzysz taki kawał, że pani pyta się dzieci w szkole, kim chcecie zostać, jak dorośniecie. I Gosia odpowiada, ja chcę zostać lekarzem, a ja chcę być kosmonautą, a ty, Jasiu? A Jasiu mówi, ja to bym chciał zostać Menelem. Jest 40 tam lat później, Jasiu siedzi w swoim biurze, już kolejnym na szczycie wieżowca, oglądając całe miasto, które jest jego własnością. Wiesz, sekretarka w miniówie, nie wiem, czy tam w samym stroju bikini przynosi mu kaweczkę z rana. Nie wiem, pieniądze się walają po ziemi i on tak trzyma się za głowę i mówi, gdzie popełniłem błąd?
To widziałem to w formie komiksu chyba kiedyś.
Tak, i teraz zastanawiam się, kto rządzi światem, nie? I kiedy myślisz, no, wygląda na to, że no, bycie przedsiębiorcą to ciężki kawałek chleba. nie masz wolnego, nie możesz, nie wiem, nie możesz spać, zawsze może coś się stać, co zmieni cały system, jakby... Co zmieni ci wszystko. Jakby ciężko jest być przedsiębiorcą i entrepreneurem, nie?
Trochę
w
tak.
W jakimś sensie. I jak sobie pomyślę, kto ma najlepiej, to najlepiej na świecie mają menele. Korzystają ze świata.
Korzystają z życia. Cały czas na łonie natury.
Cały czas na łonie natury i tak dalej. Kto wygrał w tą grę, Konrad? Kto rządzi światem, tak naprawdę?
Widziałeś taki komiks, ilustrację, gdzie siedzi Menel na ziemi i żebra i biegnie laseczka laseczka, wiesz, w stroju fitness z iPodem w uszach i przechodzi biznesmen i nad każdym jest jego stan konta i ona ma minus 20 tysięcy w kredycie studenckim, koleś ma minus 100 tysięcy w leasingach i innych rzeczach i kredycie mieszkaniowym, a Menel ma 10 zł w gotówce.
Jest w tym coś.
O, pięknie. Tak, także jak będziecie mijać Menela następnym razem, to zapytajcie, czy ma poratować 100 tysięcy na mieszkanie.
Dobrym słowem.
No, dobrym słowem. Może się podzieli groszem.
Aj, błogosławieństwo Menela. Najlepszy buff.
Menele mają teraz ciężko, bo Menel chce stanąć pod sklepem i chce dostać twoje 2 złote, a ja na przykład poszedłem do sklepu tylko z zegarkiem i płacę NFC i nie mam ze sobą nawet portfela.
Ciężko jest, tym bardziej, że jest inflacja i Menel musi żebrać teraz, odpowiednio procent więcej, więc nie możesz powiedzieć, że chcesz 2, tylko mówi, ja chcę 2,40.
2,40 inflacja. A propos tego, chciałbym ci coś jeszcze powiedzieć o Anglii. W Anglii contactless to jest słowo król. To jest coś, co jest wszędzie. Jeśli pójdziesz do kościoła, to przy wyjściu nie masz skrzyneczki na monetę do wrzucenia na naprawę wieży kościelnej, tylko jest urządzonko, gdzie możesz przyłożyć kartę kredytową i ci ściągnie funta. Wszystko jest na przyłożenie karty.
Dobrze.
Nawet jak masz...
Rząd kontroluje wszystko i ma wyjebane na górę, że może taksować wszystko.
Gdzie ja widziałem ostatnio, że dzieci sprzedawały lemoniadę i można było płacić bez dotyku? Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Anglii.
Myślę, że to jest bardzo ważne w ogóle, żeby ten... Ale teraz możesz bliki robić i możesz zapłacić... Ty możesz przyjąć bezdotykowo, mi się wydaje, tak. Po prostu od kolegi.
Tak, jest tak. Nie? Tak, bardzo to jest fajne. Wysyłam ludziom blikiem pieniądze. Czy ktoś chce pieniądze? Wyślijcie mi swój numer telefonu. dobra.
Wyślijcie Konradowi 10 zł i on nam wyśle 15. Na ten sam.
Nie, ale to jest naprawdę świetne, stary, bo tam poruszanie się po Londynie generalnie, gdzie wszędzie tylko przykładasz kartę po prostu i nie musisz się zastanawiać nawet, czy musisz kupić jakiś bilet gdzieś. Jest super. We Wrocławiu swoją drogą, jeśli ktoś chciałby wybrać się do Wrocławia, nasze autobusy też tak działają. Przykładasz kartę, jest, wiesz, nie aż tak prosto, bo musisz wybrać rodzaj biletu, ponieważ żyjemy wciąż troszeczkę w erze kamienia łupanego. Ale wciąż. Nowe słówka, Mateusz.
Nowe słówka. Jakie nowe słówka znasz, Konrad?
Kojarzysz ten motyw, gdzie usłyszysz nowe słowo i w przeciągu następnego tygodnia usłyszysz je 7 razy.
Wow.
Znasz ten motyw?
Nie.
Całkowicie nowe słowo, którego nie znałeś wcześniej. Albo jest zupełnie nowe, albo ty wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy z jego istnienia, a potem nagle słyszysz je wszędzie.
W sensie najczęściej jest tak, że po prostu czytam jakąś osobę albo coś takiego, która lub ma jakiś zasób słów i na przykład dzisiaj dowiedziałem się, że istnieje słowo jak contiguous, czyli contiguous właściwie.
Contentious?
Contentious.
No. Nie.
Contentious to ktoś mówi, sugeruje ciągły, ale to nie jest do końca to. Contentious znaczy razem, bez przerwy. I to jest na przykład, że to może być, dotyczy granicy.
O. Nieprzerwany.
Czyli możesz powiedzieć na przykład, że nie, że się stykają. Że stykają się granicami. Dzielące wspólne... może to znaczy dzielące wspólną granicę.
O! Ciekawe.
Przyległy. O, to jest sąsiedni przyległy. Nie znałem tego słowa. Myślałem, że ktoś się pomylił pisząc continuous, co dosłownie znaczy ciągły.
Jasne. No widzisz, teraz ja też nauczyłem się nowego słówka i ciekaw jestem, czy zobaczę je ponownie w przeciągu tygodnia.
To zakaźny to jest contagious.
Tak, contagious. Ja poznałem 2 słowa. Jedno z nich jest bardzo stare polskie i zaczęło wracać teraz do użytku i to jest słowo onuca. Dosłownie to oznacza...
Onuce to buty, nie?
Nie, onuce to są takie... To jest rodzaj... starej skarpetki, że kiedyś owijało się bawełną stopę przed włożeniem do buta, kiedy nie było jeszcze skarpetek. I to była onuca. Taki pasek materiału, którym owijasz stopę. A obecnie to oznacza sympatyka rosyjskiej polityki. Także, a dzisiaj, usłyszałem o tym słowie wczoraj, a dzisiaj na naszym, w naszym, jednym z naszych działów ktoś skomentował czyjegoś mema. O, widzę, że onucowe newsy się do nas dostają. Czy onucowe memy.
Czyli co to znaczy onucowe, że skarpeciane?
Nie, że ktoś jest, wspiera rosyjską politykę, albo mem wspiera rosyjską politykę, wspiera rosyjskie, wiesz, prorosyjskie. A słówko, które mnie rozjebało totalnie, bo usłyszałem je raz i później słyszałem je u każdego youtubera przez ostatni tydzień. Autentycznie prawie każdy youtuber użył tego słowa przez ostatni tydzień. To jest kopium.
Kto znałem akurat?
Znałeś kopium? Dla mnie jest całkowicie nowe. Nie słyszałem w ogóle tego słowa wcześniej.
Słyszałem. To jest bardzo... To się pojawia. To znałem akurat, no.
Jeśli ktoś nie wie, co to znaczy, to jest metaforyczne opium, które sam sobie aplikujesz, żeby poradzić sobie, wytłumaczyć sobie jakąś porażkę albo coś, co nie poszło po twojej myśli.
No to jest coping i opium, nie?
Tak, coping opium. Opium, którego stosujesz, żeby sobie z czymś poradzić. A, i stary... Trochę na YouTubie jest tak, że słowa się, jakby słowa i manieryzmy się bardzo szybko rozprzestrzeniają, bo twórcy oglądają innych twórców i przyjmują od nich kalki językowe trochę. Czuję, że dlatego to się tak spopularyzowało. Bo to jest dosyć nowe, to ma chyba rok albo dwa. Ale czuję, że eksplodowało ostatnio, albo ja byłem wcześniej nieświadomy czegokolwiek.
Nice. Nice.
Czy as attraction to też jest twoja rozkmina?
Tak, to jest rozkmina. Zaraz ci wrzucę. Dostałem maila ostatnio. I powiesz mi, co o tym sądzisz.
Aha.
Mail wygląda w taki sposób. Nie wiem, co to jest. Dansko, ale przeczytaj to. Przeczytaj ten treść tego maila.
So, hi, we noticed you have not signed up for our emails. We've got lots of exciting things to share. If you'd like to receive notifications about our latest style launches, events and more, opt in above. Once you have signed up, you will receive a blah, 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 blah. Hey!
Czaj, to jest dla mnie motyw Assume Attraction, nie? Na zasadzie...
Zauważyliśmy, że nie jesteś zainteresowany. To bardzo dziwne.
Zauważyliśmy, że nie jesteś zainteresowany, że wypisałeś się z zainteresowania.
Stary, do mnie wyzwania jedna firma w ogóle. Nie wiem, czym powinienem mówić, jaka jest nazwa tej firmy, ale jest firma, która zajmuje się internetowym wymianą walut internetowych. Ja używałem ich kilka razy, nie? Bo jeśli masz dużą kwotę do wymiany, to wtedy używanie takiego serwisu czasami jest bardziej opłacalne. I oni do mnie wydzwaniają. Ostatnio do mnie koleś zadzwonił, kiedy akurat udało mi się zasnąć na drzemkę. Koleś do mnie zadzwonił i powiedział, że hej, nasz system mówi, że się zalogowałeś, ale nie wymieniłeś pieniędzy. Dlaczego? A ja tak, kurwa, naprawdę?
Ciekawe.
Najlepsze,
ciekawe,
że mam...
Recesja będzie... mam wrażenie, że teraz będzie bardzo trudna recesja, nie? Będzie... Ludzie będą kombinować, żeby zrobić wszystko, żeby wykorzystać dane, żeby ciągle zarabiać pieniądze.
No to nie jest dobra droga, jeśli ktoś się zastanawia, bo ja ostatnio musiałem wymienić pieniądze i stwierdziłem, jeśli oni mają do mnie wydzwaniać, to ja chyba nie chcę korzystać z tego serwisu.
Może będą mieli dane, żeby nauczyć się, że to nie działa. Muszą zebrać te dane.
Mateusz, wątpię. Takie rzeczy rzadko dają efekty, które lubię.
No to ty. Ale... No bardzo mi się, ale może liczą na to, że powiesz na przykład, może w ich głowie to jest, no może mamy za duże prowizje albo coś takiego i dlatego ktoś nie wymienił.
No w tym momencie nie będę wymieniał, ponieważ boję się, że do mnie zadzwonią, więc w ogóle się nie będę logował do nich.
Ciekawy motyw.
Ja
bardzo,
mam w ogóle...
Bardzo mi się to w ogóle podoba, że rzeczy się zmieniły trochę i spodziewam się naprawdę odjechanych nowych akcji marketingowych, bo mamy bardzo głodnych, bardzo biednych milenialsów. że muszą nakurwiać.
Ty, Mateusz, ale to nie było, dla nich to nie jest marketing, bo ja wszedłem w swoje ustawienia sprawdzić, czy przypadkiem nie mam danej zgody na kontakt w sprawach marketingowych i nie, jest wycofana. To znaczy, że dla nich to było chyba forma prowadzenia usługi. Także bardzo to było dziwne. Ja jestem stary, proszę do mnie nie dzwonić. Albo młody, jestem młody, proszę do mnie nie dzwonić. Ja nie rozumiem telefonów. Ale wiesz, musisz odebrać taki telefon od obcego numeru. Co jeśli to kurier? Co jeśli kurier nie może wejść, żeby przynieść ci twoją mechaniczną klawiaturę, Mateusz? Mm. Albo twoją nową rolkę do myszy. Albo twoje końcówki do tabletu. Albo kawę, którą zamówiłeś mieloną w Toruniu. O, Jesus, dobra. Wystarczy jechania po firmach. Chcemy zrobić newsy, czy jest późna godzina i chcemy tylko przejechać przez szybkie fiłki? Mamy też kącik robotyczny i mamy piłkę w trybuny. Jakie... Na co masz ochotę, Mateusz? I ile mamy czasu, bo wiem, że ty dzisiaj chciałeś nagrać wcześniej, bo coś się dzieje.
Tak, ja mamy 15 minut.
A, okej. Okay. To może pojedźmy szybką piłkę i piłkę w trybuny?
Zróbmy tak.
Czekaj, czy może jest coś fajnego jeszcze?
Ja mam tak, jednego newsa, tak. Ja mam, no ale to możemy wszystko inne może poczekać.
Jak nam zostanie czas, to możemy wybrać po jednym ciekawym, większym newsie na koniec. Co ty na to?
Jest.
Szybka piłka. We Wrocławiu kot wstrzymał ruch tramwajowy na czterech liniach. Wcisnął się pod tramwaj i nie chciał wyjść. MPK musiało wprowadzić objazdy.
Wystarczyło, żeby puścili psa.
To prawda, o kurwa.
Nie?
Dlaczego, Mateusz, wrocławskie tramwaje są słynne na całą Polskę w ogóle? I to nie zawsze z tego samego powodu. To nie zawsze jest tak, że się wykolejają. Czasami dzieją się inne rzeczy. Dziwne rzeczy.
Mam wrażenie, że to są kwestie mostów i jakichś takich odjechanych rzeczy. Że te mosty sprawiają, że tramwaje po prostu wykolejają się, jadą. Odpierdają. Tramwaje rozbestwiły się po prostu.
Nie ma kontroli nad tymi skurwysynami.
Ja widziałem kiedyś wrocławski tramwaje, mówię, pierdolę, nie jadę po szynach.
Czytaj następny.
Nice. Jamila Jamil. Aktorka grająca Titanię w serialu She-Hulk twierdzi, że naciągnęła mięsień odbytu, kręcąc sceny powietrznego kung fu. A nie twerkingu?
Nie, bo ona nie gra tej głównej postaci, ona gra przeciwniczkę chyba w She-Hulk. Nie widziałem serialu, więc nie jestem w stanie powiedzieć na pewno, ale mówiła, że nie miała jakby dublerki do kręcenia scen w powietrzu, tylko robiła to sama na linach i naciągnęła mięsień odbytu.
A ja kojarzę tą laskę. To jest dobra aktorka bardzo. Ona grała w The Good Place, o ile dobrze kojarzę.
O, to ja chyba nie dotarłem do niej, ja widziałem tylko odcinek.
Czy to jest, czy dobrze myślę?
Maybe.
Tak, The Good Place. Ona grała Tahani al-Jamil. Ale mi się bardzo podobała w tamtym serialu, więc śmiesznie. Czy, nie wiem, She-Hulka nie zamierzam też oglądać, nie? Więc...
Ja nie mam czasu na te rzeczy. Jest za dużo, Mateusz. Ja nie skończyłem... Nie. Wczoraj skończyliśmy anime o szpiegu, asasynce i dziecku czytającym w myślach.
Co ty gadasz? I dobry było?
Tak. Drugi sezon zaraz się kończy, bo to się nie skończyło. To jest tak jakby początek, mocno zawiązany początek tej historii. I było 12 odcinków na razie, drugi sezon wychodzi zaraz w październiku. Było dobre, tylko mam z nim trochę problemów. Tak jakby nie jestem w stanie kochać go całkowicie, bo jest bardzo...
Jest tak jak ze swoim dzieckiem.
Nie, jak z Anglią.
Jak z Anglią. Co ma wspólnego moje dziecko i Anglia? Oraz ta aktorka czy ten film.
To anime jest takie, że ono często lubi zagrać komediowo różne sceny, przez co masz wrażenie, że jest bardzo low stakes, bo wszystkie problemy są zwykle rozwiązywane w humorystyczny sposób, co nie jest złe, ale jest połączone z tym, że anime jest bardzo niespójne, jeśli chodzi o ramy czasowe. Masz wrażenie, że to są czasy takie lata 20, XX wieku, takie gangsterskie, a potem nagle są technologie i budynki z naszych czasów i nie wiesz do końca, o co chodzi. Dlaczego jest takie pomieszanie z proplątaniem i nie możesz osadzić tego historycznie.
To może być trudne bardzo.
Ale jednocześnie serial jest bardzo lekki, więc nie masz się tym przejmować. Jakby, masz wrażenie, że twórcy wyszli z założenia, że nie będziesz się tym przejmował, ale ja się przejmuję.
But I care.
Także jest dobre, jest fajne, są super postacie, jest super humor i jest ciekawe, ale coś jest dobre, jest dobre, jest okej. Po prostu nie kocham go tak, jak myślałem. Dobra, dalej. Prezydent, to cię zainteresuje, bo to jest blisko twojego serca. Prezydent Wenecji obiecał obiad osobie, która zidentyfikuje dwóch mężczyzn sfilmowanych, jak surfują przez kanały miasta. Deski mężczyzn były e-foilami.
Ja pierdolę. Ten prezydent Wenecji obiecał obiad. Jakby. Nie ma to jak wysokie nagrody. Grał wysokie stawki, nie? Tylko poważne propozycje. Ja pierdolę.
Wiesz dlaczego?
Jakby nie zamierzam nadwyrężać budżetu podatników.
Ja sam zapłacę za ten obiad.
Czy wiesz? Mam wrażenie, że ale we Włoszech to się sprawdzi. Włosi mają są pojebani na punkcie jedzenia. W sensie, jeżeli gdzieś ma to się sprawdzić, obiecuję obiad, to we Włoszech, nie?
Oh, mamma mia, obiad.
Ecco due imbecilli, preponetti che si fanno bella della città.
Dwie rzeczy w ogóle. Pierwsza jest taka, że powód, dla którego oni chcieli tych ludzi znaleźć i ukarać, jest taki, że surfowanie po kanałach Wenecji niszczy obraz Wenecji. Niszczy obraz i image antycznego miasta, jakby światowo. Bo to jest miasto, gdzie takich rzeczy się nie robi w kanałach. A druga rzecz to...
Ja się zgadzam, że problem, który powstanie, to jest, jeżeli pozwolisz na to dwóm typom i powiesz, a okej, zrobili coś odjechanego, to za 3 sekundy przyjeżdża Mateusz i mówi, to ja otwieram biznes, surfuj ze mną po kanałach Wenecji.
Tak. To jest problem wizerunkowy i Mateusza, który czeka na taką okazję. Oni pływali na e-foilach, czyli to są deski typu foil, gdzie lecisz nad wodą, bo część deski jest pod wodą i ta deska ma swój własny napęd elektryczny.
To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne w ogóle. To takie na 10-20 minut jesteś w stanie wyciągnąć z tego.
Tak, ponoć bardzo drogie deski, ale...
Nie widziałem. Tak, nie. Nie widziałem. Nie widziałem. Nie miałem okazji, co prawda, jeszcze jeździć samemu na tym, ale to nie są aż tak drogie deski. W sensie, to jest, widzę 30 tysięcy na Allegro jakieś pierwsze, to nie są aż tak drogie rzeczy, jakby się mogło wydawać.
To drogie jak samochód używany?
No nie wiem, mój foil kosztował 10.
No tak. Znaczy no, w kategoriach drogiego sprzętu sportowego nie są. To wciąż jest sporo. Nawet w kategoriach sprzętu sportowego to jest wciąż sporo. To nie jest entry level kasa, którą możesz wydać na...
Nie wiem, Konrad, sport. Masz rower?
Mam. I okazało się, że jest bardzo tani.
No a ile płaciłeś za niego?
2600 płaciłem za niego, po czym okazało się, że to nie jest kasa, którą się wydaje na rower.
Yep.
Mówiłem ci o moim koledze, którego jedna część, dowolne dwie części na jego rowerze są więcej warte niż mój rower.
W sensie...
Niektóre pojedyncze.
W sensie jest w tym bardzo dużo. Możemy ten teren gdzieś tam otwierać, nie? I kombinować. No zawsze to jest motyw tego, jak coś jest popularne, nie? No to rowery są bardzo popularne w przeciwieństwie do jakichś tam foili i tak dalej. Tak, tak. A jeszcze jak dorzucisz jakieś e-foile, jakąś technikę jeszcze i tak dalej, no to niestety tak jest. A z drugiej strony, no jeżeli jesteś już na tyle dekadenckim skurwysynem, że jeździsz na elektrycznej desce po kanałach Wenecji, no to stać cię na to, żeby kupić e-foila za 30 kafli i tyle, nie?
Prawdopodobnie tak, okej. Co to następne?
W sensie, nie chcę brzmieć jak dekadencki skurwysyn, ale jestem w stanie rozumieć, dlaczego kosztuje sprzęt tyle, nie? No w sensie, paralotnie tak. Też potrafią kosztować po 10-20, nie?
Tak. No, w każdym hobby jest takie złoty środek, w którym nie zapłacisz szalonej ilości, a masz dobrą jakość, a potem ceny lecą po prostu w pojebane rejony, nie? Bo nagle możesz kupić rower zamiast aluminiowy, to możesz kupić rower karbonowy, który jest lżejszy, powiedzmy, o kilkaset gramów, ale kosztuje już dwa razy tyle, nie?
No materiały są droższe, ale też koszt wykonania, nie? No bo jeżeli nie masz popytu na coś, no to nie jesteś w stanie, wyprodukować tego tanio. Tylko jasne. Robisz to często customowo i to jest problem.
Jasne. Mm.
Wiesz, no to tak samo no jak ze wszystkim. Jeżeli ktoś jest z kolei tanie, to możesz zrobić sytuację, w której taniej jest ci kupić trzy i wymieniać niż jedno dobre, nie?
Tak.
Okej. Okay. Mężczyzna, który wezwał policję do pomocy z wymianą frytek McDonald's, został aresztowany. Był poszukiwany w sprawie morderstwa kobiety, która spłonęła w samochodzie w 2018. To jest news, który generalnie zabiera cię dookoła świata.
Wiem, że jestem poszukiwany, ale potrzebuję pomocy. To jest sprawa warta świeczki, moje frytki są zimne.
Przynajmniej, czekaj, czy przynajmniej dostał frytki dobre?
Wątpię.
Bo ja uważam, że policja powinna, jakby uważam, że to jest niesprawiedliwe.
Tak,
policjant
są dwie osobne sprawy.
Najpierw załatwić mu dobre frytki, a potem go aresztować za morderstwo.
W ogóle, nie, bo wiesz, to jest skomplikowana sprawa. To nie jest tak, że on faktycznie tylko chciał wymienić uprzejmie frytki. To jest tak, że on twierdzi, że frytki były ciepłe, a nie gorące i chciał je wymienić, ale sprzedawca powiedział, bo policja zbadała tą sprawę. Sprzedawca powiedział, że koleś przyszedł, zażądał gorących frytek i rzucił piciem w sprzedawcę.
No, pytanie jest, czy dostał ciepłe frytki. Nie powinieneś musieć prosić o ciepłe frytki.
Nie. Nie dostał. Nie tylko kazano mu wyjść, ale jeszcze potem dostał zarzut criminal trespass. Także... Łup!
No cóż, więcej much łapiesz na miód niż na ocet.
Szczerze ci powiem, jak tak czytam te rzeczy, to mam wrażenie, że gdyby on nie rzucił tym piciem, tylko uprzejmie zapytał, to może policja by go nie sprawdziła go w bazie danych w ogóle, nie? Nie wiem, stary. Kto wie, są policyjne sprawy. Jezu, stary. Turecka dwuletnia dziewczynka zagryzła węża, który ją ugryzł. Dziewczynka dochodzi do siebie, wąż najprawdopodobniej nie był jadowity. Wąż nie żyje generalnie.
Bitch is dead. Snake's dead, baby. Snake's dead.
To jest news, który przywiozłem w ogóle ze ślubu mojej kuzynki dziennikarki, który zasłyszałem od jej przyjaciół dziennikarzy. Więc to jest jakby... Uważałem, że ten news będzie ważny, ale okazało się, że jest...
Ryś powoli ma 2 lata.
Tak, zaraz będzie miał. To będzie jego
gdzie
moment.
Są jego węże, ja się pytam.
Wszystkie są martwe. O, stary, nie, on miał ostatnio przełom w ogóle. Przez długi czas masz problem z dzieckiem, bo dziecko jest nieogarnięte, bo ono potrafi na przykład złapać rękami za coś i potrafi wejść nogami na coś.
Jest nieogarnięte, nie przychodzi na daily, nie komituje kodu na czas, nie płaci podatków, nie płaci jest totalnie nieogarnięte.
Słuchaj, dziecko nie może pójść z tobą na wspinaczkę, bo ono nie potrafi ogarnąć jednocześnie, gdzie są jego ręce i nogi. To znaczy, że on potrafi się złapać drabinki rękami, ale wtedy nie będzie w stanie nogami na niej stanąć, bo nie będzie wiedział, gdzie są jego nogi.
Znam ludzi, którzy mają 30 lat i mają ten sam problem.
Tak, pracujcie nad sobą. Ale ostatnio...
Konrad, ja tańczę. Ludzie nie potrafią ogarnąć naraz rąk i nóg. Ja sam nie potrafię, nie?
Poszliśmy, stary, ostatnio na plac zabaw i była taka wielka drabinka sznurowa, żeby wejść na bardzo wysoką rzecz. I Rysiu wziął i wlazł tam, skurwysyn. Także nagle miał przełom i zaczął ogarniać to i wszedł. Wow. I jestem pełen podziwu, stary. To są takie momenty...
Jestem pełen podziwu. Brzmi jak Konrad, któremu nigdy nie przejdzie przez usta z fraza jestem z ciebie dumny.
Powiedziałem mu to, no co ty?
Jestem pełen podziwu.
Nie, po prostu wiesz, obserwujesz, klasyfikujesz kogoś jako osobę niezdolną do czegoś i ta osoba nagle przekracza twoje oczekiwania, co jest imponujące.
Ryszardzie, przekroczyłeś moje oczekiwania.
To będzie stary lawina takich rzeczy teraz już, aż będzie stary. Co miesiąc będzie coś nowego.
Wow, brzmi jakbyś... Powoli dostawał zwroty ze swojej inwestycji.
Tak, już prawie nie wymieniłbym go na psa.
Nie, co ty, psy są ciągle całkiem zajebiste.
Psy są ekstra.
Ja myślę, że zawsze jest czas, kiedy wymienić dziecko na psa. Twoje dziecko może mieć 40 lat i ciągle by się wymienił na psa. Przynajmniej pies dzwoni.
Znaczy, właśnie wydaje mi się, że... że ta zależność rośnie, a potem maleje, albo maleje, a potem rośnie. Na początku bardzo byś chciał wymienić go na psa, potem coraz mniej, a potem z powrotem stwierdzasz, że to byłby dobry deal.
To byłby dobry deal jednak.
Mój tata pewnie już dawno wymieniłby mnie na psa, gdyby mógł teraz.
99-letnia babunia zażyczyła sobie i dostała nagrobek z wielkim penisem. PS to królowa.
W temacie. Królowa miała 86. 96.
Nie, 96.
Jebana.
Jakby. What? Bombeczka.
No, fajny grób.
Niezła wygląda, nieźle wygląda ten nagrobek. Faktycznie jest to wielki 30-kilogramowy penis. Ponoć ostatnie słowa babci były. Jeszcze luźno.
O Jezus Maria. Ej, mi się w ogóle podoba, że oni odsłaniają ten nagrobek, tak jakby, wiesz, to jest wydarzenie w tej wiosce, to nie jest coś, co się dzieje codziennie.
Ale odsłania się sam czubek? Czy tylko?
Wydaje mi się, że odsłaniają go od jaj, ale musiałbyś zobaczyć filmik.
To zupełnie dziwnie niż rzeczywisty.
O Jezu.
Dawaj newsaka.
Ostatni. Mężczyzna na pontonie potrącony przez Fiata Punto, który stoczył się z promu w Nozdrzu.
Jesus Christ.
O, dobra. I szybka piłka w trybuny. Medi pisze do nas. Słucham właśnie ostatniego odcinka, gdzie mówicie o rozmowach o pracę. W Polsce pytania o ciążę, zarówno aktualną czy planowaną, jest nielegalne. Co nie znaczy, że w moim szpitalu nie usłyszałam takiego pytania. Czy też w innym miejscu pracy szefowa nie dzwoni czasem o to zapytać. Niestety tak bywa nawet na samozatrudnieniu, gdzie pytający nie ponoszą żadnych kosztów. I Kamil dodał do tego coś fajnego, przeczytaj.
Mi się przypomniało, jak dzwonił do mnie jakiś obcy typ i proponował pracę w food trucku. Na moje stwierdzenie, że nie mam prawka, powiedział, że to ogarnie, by poznał ziomka od tego w więzieniu.
Czy żeby pracować w food trucku, musisz mieć prawo jazdy?
Ja tego nie rozumiem. Food truck raczej stoi.
Znaczy no też jeździ. Ale, no, ale nie musisz.
Ktoś inny może to robić.
To nie ty musisz go prowadzić. O chuj. A spoko.
Ciekawe, czy możesz sobie zażyczyć na przykład Ubera, który przyjedzie i z kierowcą i ci przeparkuje food trucka o konkretnej godzinie za ten.
Kurwa, jest taka usługa. Jeszcze koleś przyjeżdża z własną hulajnogą w plecaku.
Jak jesteś nawalony, nie?
Tak, przyjeżdża z hulajnogą, ten. Wrzuca do swojego bagażnika, przewozi ci auto pod dom z tobą i wraca hulajnogą do domu. Tudzież jedzie, kurwa, do następnego kolejna. Mam ciekawy news z robotycznego, nekrobotyka. O naukowcach, którzy zamiast budować mały chwytak, użyli martwego pająka, którego po prostu nogi, wiesz, podłączyli go do elektrod, żeby kontrolować jego nogi. I podnosił ciężary. 100 razy takie,
What?
Jak jego ciężar.
What?
Znaczy wiesz, to wciąż jest niewiele.
To ciągle jest niewiele.
Zawsze to powtarzam, nie, że fajnie, że pchła potrafi skoczyć na 1000 razy swoją długość, czyli na 1 metr, ale ja skaczę na 5 metrów, także pierdol się.
A tygrysy na jeszcze więcej.
Tak, zawołaj mnie, jak twoja pchła skoczy na 5 metrów. O, fajnie.
Nice. Ale pająk mógłby sterowany tym nacisnąć guzik, który by podniósł coś więcej.
To prawda. Możesz użyć martwego pająka, żeby przycisnąć przycisk, który sprawi, że normalny robot podniesie coś ciężkiego.
Musiałby być bardzo wrażliwy przycisk. Zwykle pająki nie potrafią naciskać przycisków.
Arnoin mówi, że nie tylko elektrody zostały użyte, bo pająk potrzebuje jeszcze układu hydraulicznego, bo jego nogi działają ciśnieniowo. O!
Wow.
Jezus, zbuduj robota, który działa tak samo. Po co męczysz biedne
stworzenie? Wiem tylko jedno, że pająki jak chcą się rozmnażać, to pocierają się nóżkami, bo tam mają, nie wiem, narządy rozrodcze, jakby chciałem powiedzieć jaja.
Fuj. O nie, a my pozwalamy im
ale
sobie chodzić.
Ale Arnold nie poprawi. Ja pamiętam, że to z Izą o tym rozmawialiśmy, że właśnie, że ten, że rozkminialiśmy jak się puszek, ten pająk Zygerswalda z naszych tych miał ten. Samiec wkłada nogogłaszczki pod mocowanie odwłoka samicy.
Czy ja mogę zmienić imię Arnoina na inne? Czyli Resident, Resident Spider Expert.
Spider-Man.
Mogliśmy zmieniać ludziom pseudonimy, nie?
Możesz. Klikasz na jego, klikasz prawym i change nickname.
Arnane. Resident Spider Expert.
Dam mu rolę. O Jezu, dobra, kończymy chyba, co? Jeśli coś ciekawego zostało nam w newsach, to zostawimy to na przyszły tydzień. Przepraszamy was wszystkich, że podcastu nie było ponad miesiąc, ale był to okres wakacyjny i troszeczkę tak wyszło. Ja na przykład nie grałem w D&D już chyba 3 miesiące. Mam wrażenie, że nie grałem w D&D od kiedy zaczął się sezon rowerowy i nie będę grał, dopóki się nie skończy. A, muszę ci opowiedzieć o jednej rzeczy jeszcze, mogę? Mhm. Jako, że nie spotykaliśmy się na D&D, bo zawsze komuś coś wypadało, to zagraliśmy w taką dziwną grę, w którą gra się przez czat internetowy. Kupujesz grę, która opowiada o zaginięciu dziewczyny w szkole i grasz jako jakaś osoba, która ma związek z tą dziewczyną. I ta gra jest bardzo dziwna, bo nie ma mistrza gry. Ty grasz i tworzysz tą historię troszeczkę samemu. I masz czat ogólny, gdzie gadasz ze wszystkimi pozostałymi osobami i masz czaty z każdą z tych osób z osobna. Więc jeśli podejrzewasz, że ktoś kłamie, ponieważ ukrywa jakiś fakt, to możesz rozmawiać z innymi na privie, żeby jakby to umówić. I ta gra...
brzmi jak życie, jak super czat bez Konrada.
Słuchaj, ta gra jest dziwna, ona się toczy sama trochę. To nie jest tak, że gra ma ustalone z góry, kto zabił tą dziewczynę, albo czy ona w ogóle zginęła, czy ona po prostu zaginęła. Troszeczkę wszyscy tworzą tą historię, bo gra cię zmusza przed zaczęciem do tego, żebyś wymyślił swój związek z tą dziewczyną, jakieś sekrety, które dzieliliście i potem, kiedy wyjawiasz te rzeczy, to jakby samo wychodzi, co się właściwie wydarzyło. Dziwne to jest, dziwne. Muszę znaleźć tytuł.
Dobrze się grało w to, czy...
Dobrze. Nieźle się grało. Znaczy, jest to ciekawa gra, taka narracyjna. Ale na początku gry, zanim zaczniesz, trzeba ustalić tematy, których na przykład... Kojarzysz zasadę drzwi i zasłony z RPG-ami? Że niektóre tematy są za drzwiami, a niektóre za zasłoną? Czyli na przykład ustalasz, że seks na waszych sesjach się odbywa, ale za zasłoną, czyli nie odgrywacie seksu, tylko stwierdzacie, że po prostu ktoś spędził noc z prostytutką. A drzwi oznaczają, że temat się w ogóle nie pojawia, czyli wiesz, nie ma, jak u Tolkiena, nie ma srania i ruchania. Więc możesz ustalić, że tematy typu aborcja albo narkotyki to są tematy, których nie chcesz poruszać i ich po prostu nie będzie wtedy na sesji. I tutaj, stary, zrozumiałem, dlaczego się takie rzeczy robi, bo tutaj historia od razu poszła w takie hardkory. I wychodzi na to, że po prostu ktoś z nas zaczął wprowadzać takie rzeczy, bo tego w grze może teoretycznie nie być. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to było, bo nagle dowiadujesz się, co siedzi w głowach twoich znajomych.
No, ale też chcesz w jakimś sensie chcesz też, żeby ta historia była nieprzeciętna.
Tak, tak.
Znaczy, wymyślasz odjechane rzeczy, no to...
Zawsze trochę będzie, bo ludzie właśnie są różni, nie? I każdy wymyśla coś swojego. Ta gra nazywa się Alice is Missing i ją normalnie kupujesz. Tam są karty. Czasami... Kiedy nie wiesz, co się ma
zdarzyć
dalej. Ja
widzę w pierwszej recenzji powiedzenie, przez 70 minut można pisać o czymkolwiek, bo wszystko i tak wychodzi z kart.
Nie do końca. Co jakiś czas pojawia się wydarzenie, które jest losowane z karty, które wprowadza coś wprowadzonego przez grę. Czyli na przykład twoja postać dostaje kartę, że poszedłeś gdzieś i znalazłeś coś, znalazłeś jakiś przedmiot. I to kierunkuje historię, ale ty potrzebujesz tego. Powiem ci z doświadczenia, że naprawdę to jest potrzebne, bo czasami nie wiesz, zwłaszcza jeśli nie grałeś w tą grę wcześniej, to nie wiesz czasami, ile ty możesz wymyślić, ile ty powinieneś wymyślić. Czy ty masz wyciągać z dupy rzeczy, czy ty masz jakby sugerować się tym, co wiedzą inni. I troszeczkę to jest balans.
Jasne. Słuchaj, ja muszę kończyć.
Tak, kończymy. Ale jeśli będziesz miał okazję zagrać w tą grę, to chyba polecam spróbować, bo jest inna.
Nice.
Dzięki w takim razie za nagrywanie, dzięki wszystkim na czacie za wasz udział. Pozdrawiamy Medi, której wiadomość czytaliśmy, chociaż nie musieliśmy. To był 269 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, człowiek w dziurawych majtkach.
oraz Mateusz Żerkowski, The Great Equalizer.
Cześć. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.